Nie, mój tato był mądrzejszy. Od małego przepijał wszystko, co mógł. W chacie gołe ściany. Do kołchozu nawet jednej kury nie oddał, bo nic nie miał. I od razu został brygadzistą. Ja tak samo wódkę chleję i niczego mi nie brak. Wychodziło na to, że miał rację. Sinie Bryuchow po zakończeniu kary miał pojechać na zesłanie, a Murawlow był już na budowie przewodniczącym Rady Miejscowej. Co prawda kierownik robót, Busłow, gotów był dać nie wiem ile, byleby pozbyć się takiego przewodniczącego i dziesiętnika, ale pozbyć się nie sposób. Przyjmuje ich do pracy dział kadr, a nie kierownik robót. Dział ten zaś ma to do siebie, że często lubi zatrudniać leniuchów albo durniów. Za wszystkie materiały i za fundusz płac kierownik robót odpowiada pieniężnie, a tymczasem Murawlow przez brak wykształcenia albo przez zbytnią tolerancję to nie zgorszy facet. Zresztą brygadziści mu za to chętnie stawiają kolejkę. Trwoni ten fundusz płac, podpisuje nieprzemyślane zlecenia na wykonanie robót. Sami brygadziści wypełniają formularze. Przyjmuje bez protestu źle zrobioną robotę, tak że później trzeba burzyć ściany i zaczynać od początku. Busłow więc wolałby widzieć na jego miejscu jakiegoś inżyniera zeka, wymachującego tymczasem kilofem, ale dział nie pozwala, bo czujność. No powiedz chociaż, jakiej długości wiązary mamy teraz na budowie, co? Murawlow wzdycha ciężko. Mam chwilowe trudności z podaniem ścisłej liczby. Im więcej Murawlow wypił, tym bezczelniej odpowiadał kierownikowi. Wówczas kierownik postanowił przystąpić do papierkowego oblężenia. Nie żałując czasu, zaczął dawać Murawlowowi wszystkie zlecenia na piśmie, wszywając kopie do akt. Rozumie się, że zlecenia te nie były wykonywane i sprawa robiła się coraz poważniejsza. Ale przewodniczący Komitetu Miejscowego też nie dawał się zbić z pantałyku. Wyrywał półstronniczki z pomiętego zeszytu i przez małe pół godziny zdążył wysmażyć w krwawej męce pisany kulfonami raport. Donoszę niniejszym, że wszystkie maszyny do ciesielskich robót są w stanie całkiem nie do użytku, to jest w złym i w ogóle nie są używane. Kierownik robót to w pionie produkcyjnym już zupełnie inne piętro. Dla więźniów to ciemiężyciel i wróg dziedziczny. Kierownika robót nie łączą już z brygadzistami żadne stosunki przyjaźni, żadne wspólne interesy. Z reguły ciacha ich wnioski na dostawę materiałów i wypłatę, demaskuje fuchę, jeżeli starcza mu sprytu, i zawsze może ukarać brygadzistę, a tym bardziej zwykłego więźnia, rękami obozowej zwierzchności. Do komendanta podobozu towarzysza lejtnanta. Wnoszę o najsurowsze ukaranie, najlepiej przez osadzenie w karcerze, ale bez zwolnienia z pracy, brygadzisty betoniarzy więźnia Zozuli i dziesiętnika więźnia Oraczewskiego za odlewanie płyt grubszych niż przewidziane to było w planie, co pociągnęło za sobą przekroczenie norm zużycia płynnego betonu. Jednocześnie zawiadamiam, że dnia dzisiejszego w trakcie składania mi raportu dotyczącego zaliczania wykonanych robót brygadzista więzień Aleksiejew dopuścił się obrazy dziesiętnika towarzysza Tumarkina, nazywając go osłem. Takie zachowanie się więźnia Aleksiejewa, podkopujące autorytet wolno-najemnego personelu kierowniczego, uważam za wybitnie niewłaściwe, a nawet niebezpieczne i dlatego proszę o wszczęcie najsurowszych kroków, nie wyłączając wysyłki na etap. Starszy kierownik robót, Busłow. Owego Tumarkina Busłow sam nierzadko nazywał osłem, ale zek brygadzista zasłużył sobie w jego oczach na wysyłkę. Takie karteluszki posyłał Busłow do komendy obozu prawie codziennie. Kara była jego zdaniem najlepszym bodźcem do pracy. Busłow należał do tych kierowników pionu produkcyjnego, którzy znali już każdą śrubkę w systemie gułagu i wiedzieli, na co sobie mogą pozwolić. Na zebraniach mówił otwarcie. Mam spore doświadczenie w pracy z więźniami i wcale się nie boję. Uważacie żadnych gruźb, że dostanę cegłą w łeb. Ale ku jego żalowi stara wiara gułagowska wymierała. Ludzie, którzy przybywali do obozów po wojnie, ci, co zdążyli przyjrzeć się Zachodowi, Nie byli już tacy potulni. Praca w 37 roku dawała, uważacie, po prostu satysfakcję. Na przykład na widok wolnego pracownika więźniowie zrywali się na baczność. Busłow dobrze wiedział, jak oszukiwać więźniów i jak posyłać ich do niebezpiecznych robót. Nigdy nie szczędził ich sił ani żołądka, a już tym bardziej ich miłości własnej. Długonosy, długonogi w żółtych amerykańskich butach, które UNRWA przysłała dla sowieckich obywateli, znajdujących się w potrzebie, wciąż latał po wszystkich piętrach budowy, dobrze wiedząc, że inaczej we wszystkich kątach i zakątkach gmachu leniwi i brudni więźniowie będą leżeć rozwaleni, siedzieć, grzać się, iskać wszy i nawet oddawać się rozpuście, nie bacząc na krótkość 10-godzinnego roboczego dnia. Brygadziści zaś będą tłoczyć się w izbie rachuby i wpisywać do meldunków rozmaitą lipę. Ze wszystkich dziesiętników polegać mógł częściowo tylko na jednym. Zwał się Fiodor Wasiliewicz Gorszkow. Był to chuderlawy staruszek z nastroszonymi siwymi wąsami. Doskonale znał się na sprawach budowy. Znał zarówno swój fach, jak i wszystkie pokrewne. Ale najważniejszym i zupełnie niezwykłym w środowisku wolniaków jego rysem była szczera troska o dobre wyniki pracy. Przymierzał wszystko nie do własnej kieszeni, jak Busłow. Odliczą od pensji, czy dadzą premię, zwymyślają, czy pochwalą. Tylko do swoich własnych pojęć, zupełnie jakby ten ogromny dom budował dla siebie i dbał, żeby udał się jak najlepiej. Pił również w miarę, nie tracąc oczu roboty. Miał jednak pewną poważną wadę. Nie był w zgodzie z duchem archipelagu. Nie przyzwyczaił się do rządzenia batem. Gorszkow również lubił łazić po budowie i wszystko sprawdzić osobiście. Jednakże nie cwałował po niej jak Busłow. Nie szukał wciąż oszustw. Lubił natomiast posiedzieć z cieślami na belkach, z murarzami na murku, z tynkarzami obok skrzyni z zaprawą, żeby trochę pogawędzić z ludźmi. Niekiedy częstował więźniów cukierkami, co było dla nas zupełnym już dziwowiskiem. Jednej satysfakcji nie potrafił sobie na starość odmówić. Lubił popisać się sztuką cięcia szkła. Zawsze miał w kieszeni swój diament. Jeśli ktoś przy nim ciął szkło, zaraz zaczynał burczeć, że nie tak to się robi. Odpychał szklarzy i sam zabierał się do rżnięcia. Gdy Busłow wyjechał na miesiąc do Soczi, Fiodor Wasiliewicz zastąpił go, ale zdecydowanie odmówił urzędowania w jego gabinecie. Został w swojej izbie dziesiętników. Całą zimę Gorszkow chodził w szerokim kaftanie starego rosyjskiego fasonu. Futro na kołnierzu już wyłysiało, ale sukno trzymało się jeszcze świetnie. Okazało się w trakcie rozmowy, że Gorszkow nosi ten kaftan już 32 lata, żadnego innego nie mając. A przedtem jego ojciec przez ileś tam lat nosił go od święta. Tu wyszło na jaw, że jego ojciec, Wasilij Gorszkow, był tak zwanym dziesiętnikiem robót publicznych. Teraz stało się jasne, dlaczego Fiodor Wasiliewicz tak lubi kamień, drzewo, szkło i farby. Od maleńkości chował się przy budowach rządowych. Ale chociaż dziesiętnicy nosili wtedy takie urzędowe miano, a teraz wcale się tak nie nazywali, to właśnie dziesiętnikami z urzędu i tylko z urzędu stali się oni dopiero dziś, a dawniej byli istnymi artystami. Fiodor Wasiliewicz teraz też chwalił dawne porządki. Bo kim jest dziś kierownik robót? Przecież nie wolno mu ani kopiejki przelać z jednej pozycji na drugą. A dawniej przychodzi taki kierownik w sobotę do roboty. No, chłopaki, przed łaźnią czy po łaźni? A ci? Po już lepiej, po. No to macie tu pieniądze na łaźnie, a później jak w dym do takiej, a takiej traktierni. Chłopaki wychodzą z łaźni całą hurmą, a już on na nich w tej traktierni czeka z wódką, zakąskami, pełnym samowarem. No i spróbuj po czymś takim w poniedziałek nie pracować dobrze. My teraz wszystko już znamy na wylot, wszystko wiemy. Był to sposób wyciskania z ludzi potu, bezwstydny wyzysk, stawianie na najniższe instynkty ludzkie. i wódka z zakąską nie była żadną zapłatą za to, co wyciskano z robotnika w ciągu następnego tygodnia. A kostka chleba, kostka mokrego razowca, wyrzucana obojętną ręką z okienka krajalni. Czy warta jest więcej? Tak więc wszystkie 8 kategorii wolnych obywateli ważą się we własnym sosie i tłoczą się na tej piędzi ziemi pod obozem, między łagrem a lasem, między łagrem a mokradłem, między łagrem a kopalnią. 8 różnych kategorii, różnych rang i klas. I wszystkie muszą zmieścić się w tej zaśmierdłej, ciasnej osadzie. Wszyscy zwracają się do siebie per towarzyszu i posyłają dzieci do tej samej szkoły. Towarzysze z nich tacy, że jak święci w obłokach, szybują na niedosiężnej dla innych wysokości dwaj, trzej miejscowi możnowładcy w ekibastuzie Hiszczuk i Karaszczuk, dyrektor i naczelny inżynier miejscowego zespołu przedsiębiorstw. Nazwiska autentyczne. Niżej zaś, starannie poszufladkowani, ściśle przestrzegając podziałów, komendant obozu, dowódca dywizjonu eskorty, reszta kierownictwa pionu produkcyjnego, oficerowie z obsługi obozu, oficerowie dywizjonu, gdzieś tam jeszcze dyrektor działu zaopatrzenia, gdzieś jeszcze niżej dyrektor szkoły, ale nie nauczyciele. Im wyżej, tym troskliwiej dba się o przestrzeganie tych podziałów, tym większe ma znaczenie, jak baba z jaką inną babą ma prawo gadać, gryząc pestki. To nie są księżne ani hrabiny, więc tym bardziej dbać muszą o utrzymanie swojej pozycji. O, cóż to za los! Mieszkać w tym małym światku, tak daleko od innych ludzi z lepszego towarzystwa, używających życia w pełnych komfortu dużych miastach. Tu znają cię wszyscy i nie możesz nawet iść po prostu do kina, aby nie poniżyć swojej godności. Tym bardziej nie możesz sam iść do sklepu, zwłaszcza, że wszystko, co najlepsze i najświeższe, i tak przyniosą ci do domu. Nawet nie bardzo wypada hodować sobie wieprzka. Przecież nie godzi się, aby żona takiego to a takiego karmiła go własnoręcznie. Oto dlaczego tak potrzebna jest służba z obozu. Szpital miejscowy ma tylko kilka sal. Jak trudno bywa w tych warunkach zachować dystans wobec tałataństwa i leżeć osobno wśród przyzwoitych ludzi. I z kim muszą dzielić szkolną ławę dzieci? Nasze drogie dzieci. Ale niżej już te kastowe podziały tracą swoją wyrazistość i znaczenie. Nie ma już tylu amatorów skrupulatnego przestrzegania dystansu. Niżej te kategorie nieuchronnie ulegają przemieszaniu. Ludzie stykają się ze sobą, sprzedają i kupują. Lecą zająć miejsce w ogonku. Sprzeczają się o prezenty spod związkowej choinki. Bezładną gromadą siedzą w kinie. Prawdziwi sowieccy ludzie obok istot zupełnie niezasługujących na tę godność. Oto centra duchowe takich osad. Główna herbaciarnia w jakimś butwiejącym baraku, pod którą stoją długim szeregiem ciężarówki i skąd rozchodzą się po całej osadzie tony rykliwych pieśni oraz czkający i ledwo trzymający się na nogach pijacy. A także stojące wśród takich samych kałuż i błotnej mazi drugie centrum życia duchowego. Klub, zapluty pestkami słonecznika, zadeptany buciorami, z upstrzoną przez muchy zeszłoroczną gazetką ścienną, z dudniącym bez ustanku głośnikiem nad drzwiami, z wyzwiskami krążącymi nad salą tańca i błyskiem noży po wyjściu z kina. Styl tutejszy to nie wracaj późno, a gdy idzie się z dziewczyną na tańce, to najlepiej włożyć podkowę do rękawiczki. No, dziewczyny tu też są takie, że jedna potrafi zmusić do ucieczki 7 chłopa. Ten klub tylko goryczy przysparza oficerskiemu sercu. Zrozumiały, że oficerowie absolutnie nie mogą chodzić na tańce do takiej budy i pokazywać się wśród takiej publiczności. Przychodzą tu żołnierze ze straży, kiedy dostaną przepustkę. Ale całe nieszczęście na tym polega, że młode, bezdzietne oficerskie żony też tu się pchają, i to bez mężów. I w rezultacie tańczą z żołnierzami. Szeregowcy ściskają w objęciach oficerskie małżonki. I jak w tych warunkach można od nich następnego dnia żądać bezwarunkowego posłuszeństwa. Przecież to znaczy ni mniej, ni więcej, tylko że wszyscy są równi, a tego żadna armia nie wytrzyma. Nie potrafiąc swoich żon powstrzymać od chodzenia na tańce, oficerowie domagają się przynajmniej zakazu wstępu dla szeregowców. Niech już tam lepiej żony będą ściskane przez jakichś brudnych wolniaków. Ale w ten sposób pojawiają się pęknięcia w monolicie wychowania politycznego, bo dotąd wiedziano, że wszyscy jesteśmy szczęśliwymi i równoprawnymi obywatelami państwa sowieckiego, a nasi wrogowie siedzą za drutami. Wiele takich skomplikowanych napięć czai się pod powierzchnią tego świata. Wiele sprzeczności dzieli jego 8 kast. Ocierając się stale w życiu codziennym o represjonowanych i półrepresjonowanych, uczciwi ludzie sowieccy nie przepuszczą żadnej okazji, aby wytknąć im co trzeba i wskazać należne miejsce, zwłaszcza gdy chodzi o przydział pokoju w nowym baraku. Nadzorcy zaś, nosząc przecież mundury MWD, pragną być stawiani wyżej od zwykłych wolniaków. I oczywiście nigdy nie brak kobiet, którym każdy rad jest wytknąć, że są deską ratunku dla samotnych mężczyzn. A bywają również kobiety, które koniecznie chcą mieć chłopa na stałe. Przychodzą pod wartownię obozową, kiedy wiadomo, że będzie się puszczać na wolność, i łapią za poły nieznajomych. Chodź do mnie, będziesz miał własny kąt, będzie ci ciepło, kupię ci garnitur. No dokąd właściwie jedziesz? Przecież znowu cię wsadzą. A każda taka osada jest jeszcze w zasięgu czujnego oka oddziału operacyjnego. Ma swojego kuma, swoich szpików i swoje marudne dochodzenia. Kto właściwie przyjmuje listy od zeków i kto sprzedał obozowe sorty za węgłem baraku? I oczywiście mieszkańcy tego świadka mają jeszcze mniej niż reszta obywateli Związku poczucia, że istnieje prawo i że ich pokój w baraku jest nieprzystępną twierdzą. Jedni mają paszport z haczykiem, drudzy wcale go nie mają, trzeci siedzieli już w obozie, czwarci są członkami rodzin represjonowanych i w ten sposób wszyscy ci niepodlegli, chodzący bez żadnego konwoju obywatele, zachowują się jeszcze posłuszniej niż więźniowie, gdy krzyknie na nich człowiek z karabinem. Jeszcze potulniejsi są w obliczu człowieka z rewolwerem. Na ich widok nie podnoszą dumnie głowy, nie mówią jakim prawem, tylko kulą się i zginają grzbiet, byle przemknąć się boczkiem. To poczucie, że jest się zawsze w zasięgu niczym niekontrolowanej władzy bagnetu i munduru, w sposób tak oczywisty panuje nad całym obszarem archipelagu wraz z jego otoczką, z taką łatwością udziela się każdemu, kto znajdzie się w tym kraju, że wolna niewiasta lecąca z córeczką do Krasnojarska na widzenie z mężem siedzącym w pobliskim obozie, na pierwsze skinienie MWD-stów lecących tym samym samolotem, pozwoliła im się zrewidować i obmacać oraz dała rozebrać do goła swoje dziecko. Od tego momentu dziewczynka zawsze zaczynała płakać na widok błękitnych. Jeśli ktoś nam jednak powie teraz, że nie ma chyba nic na świecie smutniejszego od tych obozowych oplotków i że cała ta otoczka to kloaka, odpowiemy, zależy dla kogo. Jakut Kołdzieżnikow oberwał w 30 roku 3 lata za przywłaszczenie sobie cudzego rena i zgodnie z zawiłymi zasadami przerzutów planowych z ojczystej Kalymy został posłany do obozu pod Leningradem. Odsiedział swoje. W Leningradzie też był, nakupił dla rodziny całe bele kolorowych tkanin, a mimo to przez wiele lat jeszcze skarżył się swoim ziomkom i zekom przysyłanym z Leningradu. Ale tam u was nudno, ale smutno i źle. Budujemy. Po wszystkim, co powiedziane tu zostało na temat obozów, niejednego czytelnika na pewno aż korci, aby rzec: daj pan spokój. Czy w ogóle praca więźniów mogła się państwu opłacać? A jeśli nie opłacało się jej stosowanie, to czy w ogóle warto było zakładać ten cały archipelag? W samych obozach reprezentowane były wśród zeków dwa różne poglądy i lubiliśmy często toczyć spory na ten temat. Rzecz jasna, jeśli wierzyć naszym wodzom, to nie ma tu o co się spierać. Towarzysz Mołotow, niegdyś druga osoba w państwie, wygłosił na 6. zjeździe Sowietów ZSSR następującą enuncjację na temat wykorzystania pracy więźniów. Robiliśmy to już dawniej, dalej to robimy i robić będziemy w przyszłości. Przynosi to korzyść społeczeństwu i wychodzi na korzyść przestępcom. Nie państwu przynosi to korzyść. Proszę zauważyć, tylko samemu społeczeństwu. Wychodzi też na korzyść przestępcom i będziemy robić to dalej, więc o czym tu gadać? Zresztą cały przebieg dziesięcioleci stalinowskich, w trakcie których naprzód planowało się jakieś budowy, a później aresztowania, aby mieć dla nich siłę roboczą, jest dowodem, że kierownictwo nie miało wątpliwości co do korzyści gospodarczych, jakie daje istnienie obozów. Ekonomia wyprzedzała jurysdykcję. Wydaje się jednak oczywiste, że sformułowane wyżej pytanie wymaga uściślenia i rozbicia na poszczególne składniki. Czy istnienie obozów jest korzystne z punktu widzenia politycznego i gospodarczego? Czy opłacają się one w sensie ekonomicznym? Czy koszta ich utrzymania nie są wyższe od zysków? Drugie i trzecie pytania dotyczą pozornie tej samej sprawy. Jest tu jednak istotna różnica. Na pierwsze pytanie odpowiedzieć nie jest trudno. Biorąc pod uwagę cele wytyczone przez Stalina, obozy były najodpowiedniejszym miejscem, do którego można było wtrącić miliony ludzi, aby wszystkim napędzić strachu. Opłaciły się więc z punktu widzenia polityki. Istnienie obozów przynosiło także zysk i korzyści pewnej bardzo dużej warstwie społecznej, niezliczonej liczbie oficerów obozowych. Dawały im one okazję do służby wojskowej na głębokim zapleczu. Dzięki nim mieli przydziały specjalne, garże, mundury, mieszkania, świetną pozycję społeczną. Dodajmy tu również całe mrowie nadzorców i strażników drzemiących na wieżyczkach obozowych, podczas gdy 13-letnich chłopaczków posyłano już do szkół zawodowych. Cała ta chmara pasożytów ze wszystkich sił podtrzymywała i umacniała rusztowania archipelagu, owego siedliska pańszczyźnianego wyzysku. Amnestii ogólnej obawiała się jak morowej zarazy. Ale już wiemy teraz, że do obozów posyłano wcale nie tylko ludzi innych poglądów, wcale nie tylko tych, co zbaczali z owczego szlaku, który wytyczał Stalin. Rozmiary bramki do obozów wyraźnie przekraczały wszelkie zapotrzebowania polityczne. Ich ogrom nie znajdował usprawiedliwienia nawet w polityce terroru. Był współmierny, niewykluczone, że tylko w imaginacji Stalina, jedynie z rozmachem planów ekonomicznych. Zresztą, czy nie obozy i deportacje były drogą wyjścia z kryzysu i bezrobocia lat 20? Poczynając od roku 1930, nie kanały były wymyślane, aby ożywić siedzące z pustymi rękami obozy, lecz przeciwnie, tworzono pośpiesznie obozy dla potrzeb zaplanowanych już kanałów. O wzmożonej aktywności sądów decydowała nie liczba faktycznych przestępców, ani nawet osób podejrzanych, lecz projekty i plany kierowniczych instancji gospodarki narodowej. Gdy zaczęto kopać kanał białomorski, od razu okazało się, że sławieckich zeków do tej roboty nie starczy i że 3 lata to zbyt krótki, nieopłacalny termin kary dla 58, że trzeba skazywać ich od razu na 2 5-latki ryczałtem. Już Tomasz Mur, pradziadek socjalizmu, przewidział, pod jakim mianowicie względem obozy okażą się rentowne. W swojej utopii napisał, iż praca skazańców znajdzie zastosowanie przy robotach poniżających i wyjątkowo ciężkich, których w ustroju socjalistycznym nikt inny by się nie podjął. Więźniowie przydali się więc do robót w odległych i dzikich miejscowościach, gdzie przez wiele jeszcze lat można było nie troszczyć się o budowę porządnych mieszkań, szkół, szpitali i sklepów. Do dziobania ziemi oskardem i łopatą w pełni XX wieku. do realizacji wielkich projektów przemysłowych socjalizmu w sytuacji, gdy nie było jeszcze na to środków. Na Wielkim Kanale Białomorskim nawet samochód był rzadkością. Wszystko wożono, jak powiadają w obozie, samosmrodem. Na jeszcze większym Wołgokanale, gdzie objętość robót była siedmiokrotnie większa niż na Białomorze, dającym się porównać więc z panamskim czy sueskim, przekopano szlak wodny długości 128 km o głębokości większej niż 5-metrowej i o szerokości lustra wodnego przekraczającej 85 metrów prawie wyłącznie za pomocą motyki, łopaty i taczek. Gdy pojedziecie tym kanałem na wycieczkę, przypomnijcie sobie o tych, co leżą na dnie. Dno przyszłego Morza Rybińskiego pokryte było masywami leśnymi. Całą tę puszczę zwalono ręcznie. Na oczy nie widziano tam żadnych pił elektrycznych, a ściąganie i palenie gałęzi i chrustu wykonywane było przez 100% inwalidów. Któż prócz więźniów pracować mógł przy trzebieniu lasów 10 godzin dziennie, odwalając jeszcze po 7 kilometrów do roboty i z powrotem, wlokąc się w ciemnościach przed świtem i po zachodzie słońca, podczas 30-stopniowych mrozów, nie mając przez cały rok żadnych dni wolnych od pracy, prócz 1 maja i 7 listopada. Tak było w Wołgołagu w 1937 roku. Kto jeszcze prócz zeków potrafiłby zimą karczować pniaki, brnąc w zaprzęgu, ciągnąc skrzynię z rudą wydobytą z odkrywkowych kopalń na Kałymie? Kto chciałby pnie zrąbane w odległości kilometra od rzeki Koin, przypływu rzeki Wym, ciągnąć przez kopne śniegi na fińskich saneczkach, do których ludzie zaprzęgali się parami, zakładając sobie na barki chomonta? Brzeg chomonta obszyty był starymi gałganami. Chomonto nakładało się ukośnie przez jedno ramię. Co prawda, nadworny dziennikarz Jurij Żukow stara się nas przekonać, że w podobny sposób komsomolcy budowali miasto Komsomolsk nad Amurem w roku 1932. Walili pnie bez siekier, nie mieli nawet kuźni, nie dostawali chleba i dziesiątkował ich szkorbut. I nie posiada się z zachwytu, ach, cóż to była za heroiczna praca. A tu godziłoby się raczej spytać z oburzeniem, któż to, jaki wróg własnego ludu kazał tym chłopcom w ten sposób budować miasto. Zresztą nie ma się co oburzać. Wiemy już dziś, jacy to komsomolcy budowali Komsomolsk. Teraz piszą już, że Magadan też komsomolcy założyli. A kogo jeszcze prócz zeków można było w Dżeskaganie posyłać na 12 godzin dziennie do kopalni do wiercenia na sucho? Pracować trzeba w gęstej zawiesinie skrzemionkowego pyłu bez masek i już po 4 miesiącach odsyłają więźnia z nieuleczalną pylicą płuc prosto do umieralni. Kogo jeszcze można było zmuszać do zjazdów prowizorycznymi windami bez hamulców w głąb kopalń, niezabezpieczonych przed obsunięciem się stropów ani przed zalaniem? Kto jeszcze w połowie XX wieku mógł się obejść bez, tak przecież kosztownej, techniki bezpieczeństwa pracy? –